8 lutego 2001 roku. 8 rano. Farma La Glazie. Droga łącząca przedmieścia Les Acrenes z drogą RD213. Tego poranka było wyjątkowo mgliście. Całą noc kropiło, przez co wiejska ścieżka, po której szedł właśnie jeden z pracowników pana Bedosa w drodze na farmę, pokryta była grubą warstwą błota, która przywierała mu do butów. Szedł spokojnie, rozglądał się dookoła, a wtedy dostrzegł coś dziwnego. Na drodze leżało coś dużego, coś, co wyglądało jak śmieci, ranne zwierzę, ale i człowiek. Nie był do końca pewny co, bo widoczność była kiepska, dlatego postanowił to jak najszybciej sprawdzić. Gdy znalazł się na tyle blisko, by widzieć wszystko bardzo dokładnie, zdał sobie sprawę, że złe przeczucia go nie myliły, bo na ścieżce leżała młoda dziewczyna. Była w piżamie, miała rozpuszczone włosy, bose, ubłocone stopy i z całą pewnością nie żyła. Ta urocza blondynka z włosami do ramion, o dużych, niebieskich oczach, którą widzicie na zdjęciu, to Priscilla. Urodziła się w 1987 roku w Les Acrenes, małej wiosce we Francji, w departamencie Sekwana i Marna. Jej rodzina prowadziła proste, zwykłe życie, takie jakie prowadziło wiele rodzin w tej okolicy. Ojciec, Jean-Jacques, był konserwatorem i nie zarabiał zbyt wiele. A matka, której imienia nie znamy, zajmowała się domem, ogródkiem, a przede wszystkim wychowywaniem dzieci. Tych było w ich rodzinie czworo. Dwóch chłopców, Ed i Steve, i dwie dziewczynki, Jennifer i Priscilla. Priscilla była z nich wszystkich najmłodsza. Zawsze uśmiechnięta, pomocna, o wielkim złotym sercu. Była takim świecącym promyczkiem i oczkiem w głowie całej swojej rodziny, jak mówili o niej bliscy. Lubiła tańczyć i śpiewać i tak jak każde normalne, zdrowe dziecko, uwielbiała się bawić. Nie za bardzo miała jednak z kim, przez co od jakiegoś czasu narzekała na samotność. We wsi, której mieszkała, nigdy nic ekscytującego się nie działo. Oprócz XIII-wiecznego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, kilku starych, sakralnych rzeźb, XVIII-wiecznej chrzcielnicy, którą czasem odwiedzali turyści, i rozległych pól uprawnych. Właściwie niczego tutaj nie było. Nie organizowano festynów, zabaw. Było zwyczajnie nudno. Przyjaciół też nie miała za wielu. Choć uwielbiała poznawać nowych ludzi i zawsze była chętna do rozmowy z każdym, kto chciał poświęcić jej trochę wolnego czasu, marzyła o przyjaźni, towarzyszu rozmów i zabaw, okoliczności nie były ku temu sprzyjające. Jej szkoła znajdowała się w sąsiedniej miejscowości. Koledzy i koleżanki z klasy mieli do niej daleko, a we wsi, w której mieszkała, właściwie poza nią i jej rodzeństwem nie było innych dzieci. Siłą rzeczy większość czasu spędzała więc z rodzicami, bo bracia i siostra, nieco od niej starsi i poważniejsi, nie zawsze byli zainteresowani infantylnymi w ich mniemaniu wygłupami z młodszą siostrzyczką. Dlatego tak bardzo ucieszyła się, kiedy w 1995 roku, gdy miała 9 lat, dowiedziała się, że dom obok, przy Rue du Pré Girard 53, został sprzedany. Była ciekawa, kto w nim zamieszka i z ogromnym podekscytowaniem czekała na moment, w którym pozna nowych sąsiadów. Nie musiała czekać zbyt długo, bo już niebawem wprowadziło się do niego młode małżeństwo. Piekarz Didier i jego piękna żona Patricia, która była w tamtym czasie w zaawansowanej ciąży. Nowi lokatorzy z miejsca stali się lokalną atrakcją. Każdy chciał ich poznać, porozmawiać, zapytać o powód przeprowadzki w tak odludne, wręcz nieciekawe miejsce. I mimo iż nowi członkowie społeczności niekoniecznie chcieli akurat na ten ostatni temat rozmawiać, zostawiając powód wyprowadzki dla siebie, robiąc z tego nawet taką małą tajemnicę, szybko okazało się, że są bardzo miłymi, dobrymi i godnymi zaufania ludźmi. Didier co prawda na początku sprawiał wrażenie nieco wycofanego i raczej nie szukającego przyjaciół, ale z czasem, gdy przełamał pierwsze lody, dał się poznać jako sympatyczny i skory do pomocy mężczyzna. Podobnie jak jego żona, która wkrótce po przeprowadzce urodziła swoje pierwsze dziecko, dziewczynkę imieniem Marion. Obie rodziny w krótkim czasie bardzo się do siebie zbliżyły. Spędzały ze sobą dużo czasu. Razem organizowały grille i wycieczki. Oddawały się pogawędkom. Wpadały do siebie bez zapowiedzi i służyły pomocą zawsze, gdy któraś ze stron potrzebowała wsparcia. A to było wręcz niezbędne przy tak małym dziecku i braku oparcia w rodzinie. Didier oczywiście pomagał przy Marion jak mógł, ale z racji tego, że w tamtym czasie był jedynym żywicielem rodziny, dużo czasu spędzał w pracy. Zatrudnił się w piekarni w oddalonej o 5 km od Les Écrins miejscowości Châtelet-Unbrie, przez co wychodził bardzo wcześnie i nierzadko wracał późno. Dlatego pewnego dnia Patricia zapytała sąsiadek wprost, czy chciałyby się z jej córką od czasu do czasu pobawić, gdy ona będzie robiła pranie czy gotowała obiad. Priscilli i jej starszej siostry Jennifer nie trzeba było dwa razy prosić. Jako że obie od pierwszej chwili zakochały się w tej małej dziewczynce, niemal każdego dnia zaraz po szkole biegły do domu sąsiadów, by się z nią pobawić i przy okazji odciążyć trochę jej młodą matkę. Kobieta szykowała dla nich obiad, przekąski, a często także i pokój, bo zdarzało się, że dziewczyny zostawały u nich na noc. Gdy na świecie pojawiła się druga córka pary, którą nazwali Ossian, radości dziewcząt nie było końca. Nic więc dziwnego, że to właśnie Jennifer, jako że była starsza, została poproszona o to, by zostać jej matką chrzestną. Oczywiście się na to zgodziła. Więcej entuzjazmu w opiece nad dziećmi sąsiadów wykazywała jednak Priscilla. Miała na to wpływ jej opiekuńcza natura, ale też okoliczności. Opieką nad brzdącami rekompensowała sobie bowiem brak przyjaciół w swoim wieku. Łagodziła też dręczącą ją nudę. Jennifer, jak możecie się domyślać, dojrzewała, miała swoich znajomych, swoje zajęcia. Dlatego nie przychodziła już do nich tak często jak dawniej. Ale na Priscillę Patricia zawsze mogła liczyć. Dziewczyna była w jej domu stałym gościem. Nie musiała jej do niczego namawiać. Wpadała do nich sama z siebie i z radością zajmowała się dziewczynkami. Sytuacja finansowa rodziny nie była w tamtym okresie najlepsza. Didier jako pracownik piekarni nie zarabiał za wiele, a ich potrzeby ciągle rosły. Potrzebowali pieniędzy na pieluchy, na leki, na jedzenie. Tak więc, gdy dziewczynki trochę podrosły, Patricia zdecydowała się wrócić do pracy w prefekturze, a więc administracji pobliskiego miasta Melun, i w taki sposób podratować trochę rodzinny budżet. Harmonogram zajmowania się dziećmi był dość prosty do ustalenia. Didier pracował głównie nocą. Patricia mogła więc bez wyrzutów sumienia pracować w dzień. Nic nie stało na przeszkodzie, by wymieniali się opieką nad dziećmi. Tym bardziej, że Didier był w wychowywanie córek bardzo zaangażowany. Wiedziała, że jeśli będzie miał jakieś problemy, nie będzie mógł sobie z czymś poradzić, pomocą zawsze posłuży mu Priscilla, ich 12-letnia wówczas sąsiadka. Praca, choć przyniosła niewątpliwe korzyści finansowe, bo Patricia dość szybko zaczęła się piąć po szczeblach kariery, bardzo negatywnie wpłynęła na ich związek. Jak można się domyślać, małżonkowie dosłownie mijali się w drzwiach. Ona wychodziła rano i wracała około 19:00. On po krótkiej wymianie zdań, banalnym jak ci minął dzień i być może wspólnym zjedzeniu kolacji, o 20:30 szedł do łóżka, bo o 23.30 musiał się stawić w piekarni. W weekendy nie było lepiej. Choć na pozór wszystko było w porządku. Tak jak każda normalna para robili zakupy, spotykali z sąsiadami, oddawali się pogawędkom na ulicy. Za zamkniętymi drzwiami ich domu powoli dochodziło do rozpadu. Oddalali się od siebie i nic nie było w stanie tego zatrzymać. Przestali spędzać ze sobą czas sam na sam, wychodzić na randki, prawić komplementy. Od miesięcy spali w osobnych sypialniach. Rozmawiali już właściwie tylko o dzieciach. Jakby tego było mało, w ich życiu pojawił się kolejny problem. Stracili pomoc w opiece nad dziećmi, bo w lutym 1999 roku, a więc 4 lata po tym, jak wprowadzili się do mieszkania obok, ich najlepsi przyjaciele, państwo Ciatti, postanowili się przeprowadzić. Co prawda niezbyt daleko, bo na drugi koniec wsi, ale na codzienne odwiedziny Priscilli nie mogli już liczyć. Mężczyzna imieniem Guy Bedos zaoferował im wynajem farmy i to na bardzo korzystnych warunkach, dlatego ci nie wahali się ani chwili. Domek znajdował się na niemal całkowitym odludziu, na granicy dwóch wsi, Les Acren i La Glazie. Do posiadłości prowadziła jedynie wąska wiejska ścieżka. Dookoła rozciągał się widok na pola i właściwie tylko na nie, bo w okolicy nie było nic więcej. W sąsiedztwie farmy wynajmowanej teraz przez państwo Ciattich mieszkał jedynie jej właściciel, ale im wcale to nie przeszkadzało. Mieli przynajmniej jeden samochód, dzięki czemu w każdej chwili mogli wyskoczyć na zakupy czy do znajomych, a do pracy też nie mieli dużo dalej niż wcześniej. Z tego co wiadomo, obydwoje pracowali wtedy poza wsią, jedno w oddalonym o 50 km od Les Acren, mieście Orli, a drugie stale. Z dziećmi też nie było większego problemu, bo choć do szkoły miały daleko, tak samo jak wcześniej przyjeżdżał po nie szkolny autobus, który z drogi przy farmie zabierał je do Châtelet-Unbry, kilka kilometrów dalej. Wiedli spokojne życie. Szybko odnaleźli się w nowym miejscu i nie narzekali na swój los, mimo iż życie towarzyskie trochę im się posypało. Ze względu na odległość, kontakty z rodziną sąsiadów trochę się rozluźniły. Wciąż wpadali do siebie na pogawędki. Wciąż wzajemnie pomagali, gdy zaszła taka potrzeba. Ale nie widywali się już z małą Marion, Ossian i ich rodzicami tak często jak wcześniej. Przypadkiem czy nie, wyprowadzka rodziny Ciattich zbiegła się w czasie z trudnym momentem w życiu Didiera i jego żony Patricii. Mężczyznę zwolniono z pracy w piekarni, z nie do końca jasnych powodów. Krążyły plotki, że przyłapano go na kradzieży z kasy, ale nie było pewności, czy naprawdę chodziło o to, bo Didier nic na ten temat nie mówił. Zresztą jak zawsze. Nigdy bowiem nie zwierzał się ze swoich problemów. Nie był szczególnie otwarty na ludzi. Przez te kilka lat mieszkania we wsi, gdzie każdy każdego znał i każdy chciał na temat każdego wiedzieć wszystko, dał się poznać jako człowiek wyjątkowo wycofany, dyskretny, małomówny i niezbyt inteligentny, który miał wyjątkowy dar do stawania się przezroczystym. Przemykał przez okolice nocą i wczesnym popołudniem niemal niezauważony. Ludzie widywali go od czasu do czasu, jak prowadził córki do przedszkola. Wynosił śmieci czy wnosił do mieszkania zakupy, ale to było na tyle. Zawsze mówił tylko krótkie dzień dobry i odwracał wzrok, przez co nikt nawet nie próbował go zatrzymywać i skłonić do pogawędki. Wiedzieli tylko tyle, że ma astmę, bardzo aktywną zawodowo żonę, która całe dnie spędza w pracy, no i że właśnie stracił pracę. 14-letnia Priscilla tymczasem zauważyła, że farma i sama okolica, w której mieszka, najwyraźniej nie jest aż tak bezpieczna, jak się jej rodzicom na początku wydawało. Za wyjątkiem właściciela budynku nie było tu innych sąsiadów. Zwykle panowała tu grobowa, przeszywająca cisza. Zakłócana tylko śpiewem ptaków, wiatrem i tylko z rzadka dźwiękiem samochodu, który raz na jakiś czas przejeżdżał oddaloną o kilkaset metrów od ich domu ulicą. Ale jakiś czas temu dziwnych odgłosów przybyło. Słyszała jakieś drapanie, szuranie, odgłosy przypominające kroki. Słyszała auto, które, mogłaby przysiąc, przejeżdżało ścieżką prowadzącą do jej domu, co było dziwne, bo z tej drogi korzystali tylko jej rodzice, listonosz i odwiedzający ich ludzie. Zawsze jednak, gdy szła to sprawdzić, okazywało się, że na zewnątrz niczego i nikogo nie ma. Nawet zabłąkanego, głodnego kota, który przyszedłby wyżebrać kawałek szynki z obiadu. W pewnym momencie zaczęły dręczyć ją też głuche telefony. Aparat dzwonił nawet kilka razy dziennie. Ale za każdym razem, gdy odbierała, po drugiej stronie nikogo nie było. A nawet jeśli był, to się nie odzywał i po chwili rozłączał. Priscilla powoli zaczęła popadać w paranoję. Wydawało jej się, że widzi pod swoimi oknami jakiś przemykający się ludzki cień. Czuje na sobie czyjś wzrok. Tak jakby była obserwowana 24 godziny na dobę. Odnosiła wrażenie, że jakieś straszne, dziwne oczy błądzą za nią, gdy idzie na autobus, wraca do domu, a potem odrabia lekcje. Dlatego w pewnym momencie, nie wiedząc już, czy przypadkiem nie zaczyna wariować, Priscilla zaczęła szczelnie zasłaniać wszystkie okna w swoim pokoju i dla pewności zabezpieczać je jeszcze od zewnętrznej strony. Nic to jednak nie dało. Priscilla nie była może jakoś wyjątkowo strachliwa. Przez dłuższy czas starała się nawet to niepokojące przeczucie ignorować i bagatelizować, ale w pewnym momencie nawet ona, nieustraszona dziewczyna z dużym temperamentem, nie mogła już udawać, że nic się nie dzieje. Bo coś się działo i ona była tego pewna. Mimo wielu sygnałów alarmowych, Priscilla nie powiedziała o tym, czego się boi bliskim. Być może trochę się wstydziła. Nie miała przecież pewności, czy to nie dzieje się tylko w jej głowie, czy sobie tego nie wyobraża. Po drugie, nie miała dowodów. Zwykle przecież, gdy dzwonił telefon lub widziała za rogiem cień, była w domu sama. Kiedy reszta domowników wracała, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko ustępowało. Mogła myśleć, że mówiąc o swoich lękach bliskim, wyjdzie na idiotkę albo co gorsza wariatkę. Przecież mogła zostać wyśmiana, potraktowana protekcjonalnie. Rodzice mogliby powiedzieć, że naoglądała się horrorów, wierzy w duchy albo inne zjawiska nadprzyrodzone, a to co słyszy i widzi to tylko dzikie zwierzęta albo szum wiatru. Ale gdy któregoś dnia Priscilla zauważyła, że zamontowane przez nią zabezpieczenie okna w tajemniczy sposób w nocy znikło, poskarżyła się na wszystko w szkole. W rozmowach z koleżankami i kolegami wspomniała, że jest naprawdę przerażona. Odkąd wprowadziła się do nowego domu, odnosi wrażenie, że ktoś za nią chodzi. Patrzy na nią, gdy spędza czas w pokoju. W ciągu ostatnich tygodni bardzo się to wszystko nasiliło. Zasłania okna, regluje je od zewnątrz, ale ktoś lub coś i tak w nocy ściąga wszystkie zabezpieczenia. Tłumaczyła, że jej strach osiągnął już limit, bo każdy, nawet zwyczajny hałas, który dotychczas nie robił na niej większego wrażenia, wyprowadza ją z równowagi. Sprawia, że przez jej ciało przechodzą dreszcze i natychmiast zrywa się na równe nogi. Miała mętlik w głowie, bo nie wiedziała, co się dzieje. Czy naprawdę ma prześladowcę, czy jej się tylko wydaje? Może obejrzała za dużo filmów, może coś sobie wmawia. 8 lutego 2001 roku, czwartek, 8 rano, farma La Glazia. Jeden z pracowników pana Gaja Bedosa, właściciela farmy, tego mglistego poranka szedł właśnie do pracy. Przemierzał zabłoconą polną ścieżkę prowadzącą na posiadłość wynajmowaną przez państwo Ciattich, gdy nagle, na drodze, 300 metrów od domu, zauważył coś dziwnego. Podszedł więc bliżej, a wtedy jego oczom ukazała się młoda dziewczyna. Była w piżamie, Miała rozpuszczone włosy, bose, ubłocone stopy i z całą pewnością nie żyła. Wyglądało na to, że zginęła od noża. Tymczasem na końcu drogi zatrzymał się szkolny autobus. Kierowca wyszedł, by sprawdzić, co się dzieje, zapytać, co się stało, a wtedy zamarł. W leżącej na drodze dziewczynie rozpoznał Priscillę i natychmiast wezwał pomoc. Ta przyjechała szybko, ale nie było już dla niej ratunku. Kilka minut później na farmie zjawiła się policja. Wiejską drogę otoczyło kilka radiowozów, a miejsce oklejono żółtą taśmą w celu zabezpieczenia dowodów. Równie szybko pojawiły się też media. Informacja o znalezieniu nastolatki bardzo szybko rozniosła się bowiem po okolicy. Dotarła do zdruzgotanych rodziców i rodzeństwa, którzy na czas dochodzenia przenieśli się do domu byłych sąsiadów, Didiera i Patricii, ale nie tylko. Trafiła także do szkoły, a jeden z jej pracowników postanowił zadzwonić do lokalnej gazety. Wydarzyła się straszna tragedia. To uczennica z naszej szkoły. To straszne. Mówił chaotycznie informator, połykając łzy. Jako że od początku było dla wszystkich jasne, że sprawa ma charakter kryminalny, śledztwo rozpoczęło się od razu. Detektywi podzielili się na grupki. Precyzyjnie sprawdzali drogę i przyległe do nich pola, a w szczególności dom. Ślady bosych stóp i niezidentyfikowane ślady butów ewidentnie prowadziły do mieszkania. Wiele wskazywało więc na to, że to tam wszystko się zaczęło. Detektywi na początku zakładali, że ktoś próbował się włamać. Złodziej myślał, że w domu nikogo nie ma, ale gdy okazało się, że się mylił, szybko pozbył się świadka, by uniknąć kary. Przemawiało za tym wybite okno na tyłach domu, wyłączony prąd, a przede wszystkim wygląd łazienki, w której Priscilla musiała się schronić. Pomieszczenie to wyglądało jak pobojowisko. Zniszczone drzwi, poprzewracane meble, rozrzucone wszędzie przedmioty i otwarty, mały świetlik, którym najwyraźniej wydostała się na zewnątrz. Teoria o włamywaczu była przekonująca, ale tylko przez moment. Nie tylko dlatego, że z domu nic nie zniknęło, bo przecież bandzior mógł się wystraszyć i uciec, zapominając o łupach. Uwagę detektywów przykuło jedno. Liczba ciosów. Było ich po prostu zbyt wiele, bo około 60. Ktoś, kto to zrobił, musiał żywić do niej głębokie uczucia. Dobre lub złe. Nienawiść lub miłość, bo obie te emocje są tak samo silne. Musiał ją znać albo projektować na niej uczucia do kogoś innego. Z całą pewnością nie była mu obojętna. Nie była więc tylko przypadkowym świadkiem. W czasie, gdy przeszukiwano dom państwa Ciattich, doszło do kolejnego, bardzo ważnego odkrycia. Jeden z policjantów, przeszukując rów przylegający do drogi, znalazł maskę. Czerwono-czarną, lateksową maskę diabła, która musiała należeć do sprawcy. Policja miała więc już w swoich rękach dwa istotne elementy układanki. Ślady męskich tenisówek i halloweenową maskę, z której pobrano DNA. Teraz należało się dowiedzieć, do kogo należały. Kolejnym krokiem było przesłuchanie świadków. Przez długie godziny rozmawiano z rodziną, sąsiadami, nauczycielami, a zwłaszcza z kolegami z klasy Priscilli, bo jak się okazało, to oni znali ją najlepiej. Wielu z nich miało do powiedzenia praktycznie to samo.
Priscilla était agitée à l'école. Elle a dit qu'elle avait reçu des appels silencieux. Elle a fermé les fenêtres parce qu'elle pensait que quelqu'un la surveillait. Malheureusement, elle ne savait pas de qui il s'agissait. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Je sais qu'elle avait peur.
Dziewczyna od jakiegoś czasu czuła się zagrożona. Dostawała głuche telefony. Odnosiła wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Dlatego na noc zasłaniała okna. Nie miała pojęcia, kto to mógł być, ale bardzo się bała. To wszystko wydawało się policji interesujące. Być może nawet kluczowe, bo Guy Bedos, właściciel posiadłości, którą wynajmowali rodzice dziewczyny, W jednej z rozmów zeznał, że od jakiegoś czasu widywał na ścieżce do farmy biały samochód. Było to trochę dziwne, bo z tej prywatnej notabene ścieżki korzystali właściwie tylko oni. Samochód nie należał do nikogo z sąsiadów, żadnych jego pracowników. Opisał go dokładnie. A wtedy detektywom zapaliła się w głowach czerwona lampka, bo widzieli już takie auto. W tym samym czasie rodzina Priscilli przechodziła piekło. Rodzice byli załamani, bo nie dość, że w tragicznych okolicznościach stracili ukochaną córkę, to jeszcze dowiedzieli się, że nie ufała im na tyle, by powiedzieć, co ją trapi. Nie mieli pojęcia, że kogoś się bała. Nie zwierzała się im. Nie mówiła o tym głośno. Dlatego z pewnością czuli się trochę winni, bo być może mogli temu zapobiec. Bardzo cierpieli, ale na szczęście nie byli w swoim cierpieniu sami, bo zawsze mogli liczyć na swoich najlepszych przyjaciół, Didiera i Patricia. Byli sąsiedzi od początku, byli obok. Cierpliwie słuchali, pocieszali, ocierali łzy. Didier zaproponował nawet, by na czas przeszukania ich domu zamieszkali z nimi. Skorzystali z tej propozycji chętnie. Potrzebowali takiej zmiany otoczenia, przebywania w towarzystwie ludzi, którym mogą zaufać, z którymi mogą porozmawiać. Mieszkańcy osiedla widzieli matkę dziewczyny, Jennifer i Didiera spacerujących ulicami Les Ecren i bardzo im współczuli. A wtedy zdarzyło się coś, co zaszokowało wszystkich, bo wzrok policji przykuł nie kto inny, a właśnie przyjaciel rodziny, 39-letni Didier. Jeździł bowiem dokładnie takim samym autem, jakie widział w okolicy właściciel farmy. Mężczyzna od początku wydawał się detektywom nieco podejrzany. Bardzo cichy, małomówny, wycofany, jakby nieobecny, niezainteresowany śledztwem, choć przecież przyjaźnił się z córką sąsiadów, która często pilnowała mu dzieci. Dlatego postanowili go nie tylko obserwować, ale i po cichu sprawdzić. Tym bardziej, że Priscilla w szkole mówiła o tym, że mężczyzna wiele razy wyznawał jej miłość. Twierdził, że chce się z nią ożenić, czym bardzo ją krępował. Detektywi zagłębili się w jego przeszłość. Sprawdzili, czy był karany, a wtedy przeżyli szok. Okazało się, że zanim Didier przeprowadził się do Les Ecren, on i jego żona przez kilka lat mieszkali w miasteczku Dammarie, położonym jakieś 22 kilometry dalej. Wyprowadzili się stamtąd w wielkim pośpiechu, w atmosferze skandalu. Bo w 1992 roku Didier został oskarżony o napaść na sąsiadkę i informacja o tym widniała w policyjnym rejestrze. Przeprowadzka do małej, odizolowanej od świata wsi, choć od początku dziwiła mieszkańców, wydawała się w tych okolicznościach bardzo sprytna i przemyślana. O jego wyskoku trąbiła cała okolica. Kobiety się go bały, ale do Les Ecren wiadomości tego typu nie docierały, a Patricia była w ciąży i potrzebowała spokoju. Detektywi doszli do wniosku, że skoro już raz posunął się do takich czynów, mógł to zrobić ponownie. Tym bardziej, że nie miał alibi. W czwartek 8 lutego miał w pracy wolne. Miał jechać do Paryża, ale nikt go tam nie widział. Nie było go w żadnym urzędzie. Wyszedł jednak z domu i nie było go przez cały poranek. Dlatego natychmiast wystąpili o nakaz przeszukania jego domu i samochodu. Było to z ich strony doskonałe posunięcie, bo dość szybko natrafili na obciążające go dowody. W jednym z pokoi znaleźli maskę diabła, identyczną jak ta, którą znaleziono w rowie, a w jednej z szafek na buty, pokryte maleńkimi, prawie niewidocznymi dla oka czerwonymi plamkami, męskie tenisówki. Co ciekawe, miały zeszlifowaną podeszwę, tak jakby ich właściciel obawiał się, że odcisk będzie pasował do śladów, jakie znaleziono przy Priscilli, albo znajduje się na nim jej DNA. Na miejsce jeszcze tego samego dnia sprowadzono tropiącego psa. Ten pokręcił się trochę po domu. Powąchał buta i po chwili doprowadził detektywów do szlifierki i fragmentów spiłowanej gumy. W Wszystko przesłano do analizy, a wyniki, które przyszły z laboratorium, nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Na tenisówkach istotnie znajdowało się DNA Priscilli, a podeszwa tego modelu idealnie pasowała do śladów zostawionych na błocie. W niedzielę, 11 lutego wieczorem, około 18, po wsi rozeszły się plotki, że policja podejrzewa Didiera. Ktoś widział radiowozy pod jego domem i zwołał znajomych. 15 sąsiadów natychmiast okrążyło budynek i czekało na to, co się stanie. Ludzie wymieniali się poglądami, wiadomościami, debatowali nad jego charakterem. Był dobrym sąsiadem, ale się z nami nie integrował. Był typem introwertyka. Czasem, gdy widzieliśmy go, jak prowadził córki do przedszkola, mówił tylko dzień dobry. 4 dni temu przestaliśmy go widywać. Podobno zwolnili go z pracy za kradzież. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że matka i siostra dziewczyny przyjechały do niego się pożalić i przeczekać przeszukanie domu. Widzieliśmy, jak w dniu tragedii razem spacerowali po ulicy, szeptali. 2 godziny później wszystko stało się jasne. Mężczyznę wyprowadzono w kajdankach i przewieziono do aresztu. Jego żony i córki nie było. Poprzedniego dnia wyjechały z miasta. Nikt nie wiedział dokąd. 13 lutego o 18:40 Didier został doprowadzony do prokuratury, a tam do wszystkiego się przyznał. Jego zeznania, choć przerażające, były nieco niespójne. Kilka razy zmieniał swoją wersję wydarzeń, przekręcał motyw. Na początku twierdził, że chciał ją po prostu zobaczyć, popatrzeć na nią, jak to robił wcześniej, ale go zobaczyła i nagle zaczęła uciekać, dlatego spanikował. Potem przyznał, że chciał ją nastraszyć, bo lubił straszyć ludzi. Rok wcześniej obejrzał horror Krzyk i to właśnie ten film był dla niego inspiracją. To przez niego kupił maski, nóż i taśmę, które z jakiegoś powodu woził w aucie. Kręcił jeszcze przez jakiś czas, ale ostatecznie, pod wpływem nacisków detektywów, wyznał całą prawdę. Powiedział, że zrobił to z miłości, bo był w niej zakochany. Wszystko zaczęło się tuż po narodzinach jego drugiej córki, w chwili, gdy jego małżeństwo przechodziło kryzys i zaczęło się sypać. Patricii wiecznie nie było w domu. Mijali się w drzwiach. Nie mieli wspólnych tematów do rozmów. Koniec końców więcej czasu spędzał z pomagającą mu przy opiece nad dziećmi Priscillą niż własną żoną. I tak też w pewnym momencie zaczął ją postrzegać. Lubił na nią patrzeć. Obserwował w trakcie gotowania. Zawsze wtedy stawał obok i oferował pomoc. Siadając w fotelu przyglądał się, gdy bawiła się z jego córkami. Zawsze czekał na moment, gdy rankiem, uroczo zaspana, jeszcze w piżamie z potarganymi włosami, siadała z nim do śniadania. Uwielbiał z nią wtedy rozmawiać, wymieniać poglądy, spostrzeżenia. Zdał sobie sprawę, że po prostu lubił, gdy była obok. Czuł, że przy niej w końcu może być sobą. Czuje się swobodnie, nikogo nie musi udawać. Jego zainteresowanie dziewczyną z każdym kolejnym dniem przyjmowało jednak coraz mroczniejszy obrót. Bo Didier poczuł do sąsiadki coś więcej niż tylko sympatię. Łapał się na tym, że snuje wizję wspólnego życia. Fantazjuje o niej na jawie. Ciągle mu się śni. Nie mógł tego opanować. Obsesja na jej punkcie zawładnęła nim całkowicie. Zdominowała każdą myśl, każde działanie. Zastanawiał się, czy dziewczyna odwzajemnia jego uczucia. Czy tak jak on marzy o tym, by zostali rodziną, stworzyli dom, doczekali się dzieci. A może raczej traktuje go tylko jak nic nieznaczącego sąsiada i jest dla niego miła tylko dlatego, że musi, bo opiekuje się jego dziećmi i pomaga w domowych obowiązkach. Nie mogąc powstrzymać tego przytłaczającego natłoku obsesyjnych myśli, postanowił to sprawdzić. Wysyłał znaki, delikatnie dawał do zrozumienia, że znaczy dla niego więcej niż inni, a gdy to nie skutkowało, postanowił zadziałać nieco bardziej wprost. Pewnego dnia podszedł do niej znienacka i szepnął do ucha romantyczne wyznanie. Kocham cię, powiedział, a ona natychmiast wybuchnęła śmiechem. Jej reakcja była dla niego ciosem prosto w serce. Spodziewał się raczej, że powie: ja ciebie też. Od dawna czekałam na te słowa. Też skrycie się w tobie podkochuję. A ona po prostu tak zwyczajnie roześmiała mu się w twarz. Wzięła to za głupi, niewinny żart i chichotała jak nastolatka, którą, choć Didier najwyraźniej już o tym zapomniał, wciąż była. Od tamtej chwili powtarzał słowa kocham cię regularnie. Liczył na to, że jeśli będzie je powtarzał w kółko, Priscilla w końcu zrozumie, o co mu chodzi, ale za każdym razem reagowała tak samo. Postanowił więc zmienić taktykę i działać nieco dyskretniej. Na urodziny, niby to przypadkiem, upiekł jej tort w kształcie serca. Przy każdej możliwej okazji prawił komplementy. Mówił, że jest piękna, mądra, dobra i na pewno znajdzie wspaniałego męża. Dodawał wtedy, że chciałby mieć taką żonę jak ona i poślubiłby ją, gdyby tylko mógł. Trudno powiedzieć, jak dziewczyna odbierała te dziwne, niestosowne sugestie. Może była za młoda, by zrozumieć, a może specjalnie sprowadzała wszystko do żartu, by dać mu do zrozumienia, że nie ma u niej szans i dał sobie spokój. Z tego, co mówili o niej bliscy, była obdarzona ognistym temperamentem. Mogła więc chcieć zwyczajnie ukrócić mu nosa. Ich relacje mimo wszystko układały się poprawnie. Didier liczył na to, że w końcu uda mu się przekonać sąsiadkę do siebie, ale wtedy jej rodzice podjęli decyzję o wyprowadzce. To zabolało go najbardziej. Odkąd stracił Priscillę z oczu, po prostu przestał nad sobą panować. Był wściekły, rozczarowany, a przy tym zdezorientowany, smutny i zagubiony, bo przecież nic nie mógł zrobić. Nie był w stanie zmusić sąsiadów do powrotu. Nie miał argumentów, nie miał planu działania i, co gorsza, nie mógł się z tym pogodzić. Odwiedzał ich farmę, kiedy tylko mógł, ale to nie było to samo. Chciał ją widywać ciągle, codziennie. Chciał, by przychodziła do niego do domu i bawiła się z jego córkami jak dawniej. By razem gotowali, rozmawiali, byli obok siebie. Rozłąka z ukochaną, rozpad małżeństwa, a także dodatkowy dramat, jakim była strata pracy, podziałały na niego bardzo destrukcyjnie. Fantazje na temat Priscilli stawały się coraz częstsze, intensywniejsze i realniejsze. Obsesyjne myśli przybierały na sile, a on nie potrafił sobie z nimi poradzić. W żaden sposób nie potrafił ich zatrzymać. Przychodziły do niego w nocy i w dzień. Śnił na jawie. Wyobrażał sobie, że są parą. Prowadzą wspaniałe, spokojne życie, w którym ona odwzajemnia jego uczucia, a nie śmieje mu się prosto w twarz. Wszystko to było dla Didiera bardzo stresujące, a rozładować stres potrafił tylko w jeden sposób. Gdy natłok myśli przejmował kontrolę, wsiadał w samochód i jechał do Glazier. Doskonale znał rozkład dnia domowników. Wiedział, o której wychodzą do pracy, do szkoły, kiedy wracają. A przede wszystkim, co interesowało go szczególnie, kiedy Priscilla zostaje sama w domu. Parkował wtedy swoje auto nieopodal szopy. Zakradał się pod jej okna i patrzył. Wodził za nią wzrokiem. Przyglądał się codziennym czynnościom, ulubionym rytuałom, chociaż tak mógł ją kontrolować. Ale w pewnym momencie przestało mu to wystarczać i zaczął do niej dzwonić. Na pewno zdawał sobie sprawę, że dziewczyna się boi. Widział zasłonięte okna. Z pewnością to on sam zdjął zewnętrzne zabezpieczenie, by znów swobodnie na nią patrzeć, ale nic sobie z tego nie robił. Być może właśnie o to mu chodziło. Być może chciał ją w taki sposób ukarać. W tamtym czasie w jego głowie zaczęły pojawiać się mroczne, niepokojące myśli, które na nieszczęście wszystkich zaczął wprowadzać w życie. 8 lutego 2001 roku postanowił jeszcze raz przestraszyć byłą sąsiadkę. tym razem zdecydowanie bardziej niż wcześniej. Przygotowywał się do tego już od jakiegoś czasu. Od dnia, w którym z wielkim zaangażowaniem i fascynacją obejrzał popularny thriller zatytułowany Krzyk, a właściwie jego trzecią część, która swoją premierę miała 3 lutego 2000 roku, a więc niemal dokładnie rok wcześniej. W październiku na Halloween kupił 2 maski. Co prawda nie takie same jak w filmie, ale równie przerażające. Czerwone, lateksowe, pokryte głębokimi bruzdami maski diabła. Jedną z nich wsadził do bagażnika samochodu i wraz z zakupionym przy okazji nożem i taśmą klejącą woził ze sobą przez kilka miesięcy. Czekał na odpowiedni moment. I 8 lutego taki moment nadszedł. Tamtego dnia miał w pracy wolne. Powiedział wszystkim, że jedzie do Paryża, by załatwić kilka ważnych spraw. I być może nie kłamał. Może rzeczywiście miał taki plan, ale w ostatniej chwili go zmienił. Zadzwonił do opiekunki swoich córek, a gdy przyjechała, usiadł za kierownicą auta i zamiast do Paryża, popędził w kierunku wsi Glazier i farmy byłych sąsiadów. Dotarł tam około 6:45. Zaparkował na podwórku, obok szopy, tam gdzie parkował zawsze, gdy tu przyjeżdżał. W miejscu niewidocznym zarówno z domu, jak i z podjazdu. Zgasił wszystkie światła, by nie zwracać na siebie uwagi. Wiedział, że około 7:00 przyjaciele wyjdą, a dziewczyna zostanie w domu sama. I będzie sama przez okrągłą godzinę, bo autobus, który każdego dnia zatrzymywał się na końcu drogi, żeby zabrać ją do szkoły, przyjedzie dopiero o 8:00. Przez 15 minut siedział jak na szpilkach, gdy wreszcie zobaczył otwierające się drzwi i usłyszał znajomy dźwięk odjeżdżającego auta. Po cichutku wyszedł i wyjął z bagażnika maskę. Założył ją na głowę, do kieszeni schował taśmę i chwycił nóż. Zaczaił się do budynku od tyłu. Wyłączył prąd, by zrobiło się ciemno, a następnie wybił w oknie szybę, by dostać się do środka. Nieświadoma tego, co się właśnie dzieje, Priscilla jadła w kuchni śniadanie. Była w piżamie, miała rozpuszczone włosy, być może trochę zaspany wzrok. W chwili, gdy beztrosko przeżuwała kęs za kęsem, zgasło światło. W całym domu w jednej chwili zrobiło się zupełnie ciemno, bo był luty i słońce jeszcze nie wstało. Sekundę później usłyszała hałas, który postawił ją na równe nogi. Niewiele myśląc, natychmiast rzuciła się do ucieczki. Dobiegła do łazienki, zamknęła za sobą drzwi na klucz i właśnie wtedy usłyszała ciężkie, zbliżające się do niej kroki. Ktoś, najpewniej włamywacz, podszedł do drzwi łazienki i zaczął się do nich dobijać. Nie reagowała. Udawała, że jej tam nie ma, ale nie przestawał. Była przerażona. Pod żadnym pozorem nie zamierzała wychodzić, ale cienkie drzwi zdawały się pękać. W pewnym momencie włamywacz zaczął się po nich wspinać. Chciał wejść do środka przez mały otwór pomiędzy sufitem a drzwiami i z każdą chwilą był coraz bliżej. W panice rozejrzała się dookoła. Gdy zorientowała się, że intruz utknął, bo szczelina wentylacyjna była za ciasna, postanowiła uciec. Zobaczyła małe, łazienkowe okno. Podciągnęła się do góry. Przez kilka chwil nerwowo próbowała się przez nie przecisnąć i wreszcie się udało. Gdy bosymi stopami dotknęła zimnej, wilgotnej jeszcze po nocy ziemi, zaczęła szaleńczo biec przed siebie. Być może krzyczała, ale nikt jej nie usłyszał. Dookoła nie było bowiem nikogo, tylko pola. I mała ścieżka, prowadząca do głównej drogi. Jej jedyny ratunek. Była już prawie u celu, gdy usłyszała tupot stóp. Obejrzała się za siebie, a wtedy zobaczyła diabła. Serce zaczęło jej bić mocniej, ale nie poddawała się. Choć nogi ślizgały się po gęstym błocie, biegła coraz szybciej i szybciej, ale ją dogonił. Wtedy po raz pierwszy zobaczyła maskę, bo to nie był diabeł, to była maska. Przerażająca czerwona maska diabła. zerwała mu ją z głowy i zamarła, bo zobaczyła kogoś, kogo uważała za swojego przyjaciela. Kochasz Didiera? Zapytał. I choć wcale nie planował zrobić jej krzywdy, nie wytrzymał. Tylko ona potrafiła do mnie dotrzeć. Zakochałem się pierwszy raz w życiu. Gdy tamtego ranka zapytałem, czy też mnie kocha, nie odpowiedziała. Mówił Didier w trakcie przesłuchania, nie patrząc detektywom w oczy. Chciała przemówić mi do rozsądku. Powiedziała, żebym pomyślał o żonie, o tym, jak ją zranię. Ale potem nagle zmieniła ton. Powiedziała, że jeśli ją tknę, wszystko zgłosi. A ja nie mogłem na to pozwolić. Bałem się, że to wszystko wyjdzie na jaw. Biegły psychiatra stwierdził, że Didier działał z premedytacją. Do wszystkiego podchodził na chłodno. Nie miał wyrzutów sumienia. Trzymał rodzinę dziewczyny blisko, by przez cały czas mieć wgląd w śledztwo. Stąd wiedział, że policja ma odcisk buta i dlatego postanowił zeszlifować podeszwę. Wszystko planował od roku. Od chwili, gdy wyznał jej miłość. Powiedział, że chciałby założyć z nią piekarnię, a ona roześmiała mu się w twarz. Ugodziło to jego delikatne ego i chciał ją za to ukarać. Nie mógł znieść odrzucenia. Miał bowiem urojenia i w marzeniach planował z nią wspólną przyszłość. 19 lutego 2002 roku o godzinie 8 rano, w mglisty, deszczowy poranek, podobny do tego sprzed roku, rozpoczęła się wizja lokalna. Ubrany w kamizelkę, mającą go chronić przed ewentualnym linczem, Didier pokazywał detektywom i sędziemu przebieg zdarzenia. Bez żadnych emocji. Niedługo później odbył się pogrzeb. To wzruszające wydarzenie ściągnęło do Les Ecrins tłumy. Uczniowie z klasy Priscilli przekazali rodzinie liczne listy i wiersze ku pamięci nastolatki. Udekorowali grób pięknymi wiązankami. Umieścili na nim też kupioną przez siebie tablicę upamiętniającą. O niezwykle lubianej koleżance nie zapomnieli również w szkole. 26 lutego uczczono jej pamięć minutą ciszy. Rozpoczęła się na lekcji matematyki w jej klasie, ale po chwili objęła już niemal całą szkołę. W drzwiach sali pojawili się liczni nauczyciele i uczniowie z innych roczników. Wszyscy patrzyli na puste miejsce w ławce obok dziewczynki imieniem Selen. Miejsce, które przez ostatnie lata należało do Priscilli. Smutek po stracie nastolatki szybko przemienił się w prawdziwą złość. Dom Didiera, w którym zaraz po aresztowaniu zabito wszystkie okna, systematycznie dewastowano. Mieszkańcy czerwoną farbą wypisywali na nim obraźliwe hasła i obelgi pod adresem właściciela. Nie zasługujesz na to, by żyć, brzmiała jedna z nich. 12 listopada 2003 roku Didier stanął przed sądem w Melan. Był bardzo chudy. Jego oczy były podkrążone i zapadnięte, a on sam jak zwykle niezbyt rozmowny. Na wszystkie pytania odpowiadał wymijająco. Często zasłaniał się niepamięcią. Powtarzał w kółko. Nie wiem, nie pamiętam. Zapomniałem. Może rzeczywiście tak powiedziałem? Ku zaskoczeniu wszystkich w pewnym momencie zmienił poprzednie zeznania. Przyznał, że wcześniej kłamał, mówiąc, że wszystko zaplanował. Że tak naprawdę to była chwila. On po prostu oszalał. Gdy zauważył jednak, że nikt mu nie wierzy, następnego dnia wrócił do pierwotnej wersji. Na pytanie, czy planował to od roku, odpowiedział ze spokojem, że tak. Didier Leroux to niebezpieczny człowiek, który powinien spędzić całe życie w więzieniu. Nie zasługuje na życie w społeczeństwie, stwierdził prokurator generalny, a jeden z detektywów dodał. Zaplanował każdy szczegół od A do Z. Jestem przekonany, że gdybyśmy go nie schwytali, mógłby to zrobić ponownie. Nie wykazywał najmniejszego śladu współczucia czy wyrzutów sumienia. Na przesłuchaniach nie patrzył nam w oczy. Czasami nawet przysypiał. 14 listopada 2003 roku Didier został skazany na dożywocie. Złożył apelację, twierdząc, że wyrok jest za surowy, ale w lutym 2004 roku z niej zrezygnował. Żona złożyła pozew o rozwód. Pomazany czerwoną farbą, pokryty napisami dom jeszcze przez wiele miesięcy stał pusty, przypominając o tej okropnej, okrzykniętej przez media najgłośniejszą tragedią dekady. W grudniu 2001 roku został jednak odnowiony i ostatecznie sprzedany.